Jestem z Pomorza. Robert Silski, dzień dobry. Dziś moim gościem jest ekspert w dziedzinie kultury fizycznej i nauk medycznych, absolwent gdańskiej AWF, doktor nauk o kulturze fizycznej i doktor habilitowany w dziedzinie nauk medycznych i o zdrowiu, ale także psycholog sportu zajmujący się neuropsychologią, prorektor AWF-IS w Gdańsku, a także przewodniczący sekcji medycznej w Komisji Nauk Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, oddział Gdańsk. Profesor Marcin Dornowski, dzień dobry.
Może to wszystko to ja, witam serdecznie.
No właśnie, i o to chciałbym zapytać na początku. Sporo tych funkcji, sporo obowiązków. Jak pan znajduje czas, żeby to wszystko pogodzić?
Chyba znajduję. Godzi się to wszystko, więc chyba ten czas jest. Natomiast te wszystkie rzeczy, one się łączą, więc generalnie jedna wypływa z drugiej. Ja to staram się nie robić takich sytuacji, które powodują, że ja jestem na biegunie północnym albo południowym. Te wszystkie funkcje dla mnie, dla mojej pracy zawodowej, naukowej są bardzo zbieżne, łączą się i ten czas jakoś tak automatycznie wychodzi, samoczynnie, więc po prostu jest. Oczywiście pracuję 24 godziny na dobę, najlepiej pracuje mi się wieczorem i w nocy, ale to chyba daję radę, skoro jestem tutaj, rozmawiamy i jeszcze mam nadzieję na przynajmniej 50 lat takiej wyciężonej pracy.
Od zawsze jest pan związany z Gdańską Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu. Najpierw jako student i absolwent, wtedy jeszcze AWF, potem pracownik, teraz prorektor. To kiedy młody Marcin zdecydował, że właśnie tam pójdzie na studia?
Marcin zdecydował, że pójdzie na wiele różnych studiów. Marcin zdecydował na samym początku, że będzie architektem wnętrz i ASP była pierwszym kierunkiem jego działania. Teczka była przygotowana, ale tydzień przed egzaminami stwierdził, że jednak to będzie AWF. Dużo przed Marcin zdecydował, że będzie aktorem i grał w teatrze dramatycznym w Gdyni i też taki był plan. Marcin od 5 roku życia był tancerzem i do chwili obecnej jeszcze tymi swoimi starczymi nogami pląsa, więc też taki był plan na siebie. Sytuacja w mojej głowie jest tak dynamiczna i zmieniająca się z dnia na dzień, że w pewnym momencie decyzja o AWF-ie powstała i taka decyzja została zrealizowana.
To wróćmy jeszcze do tych czasów młodego człowieka. Gdyby kiedyś wróżka powiedziała: Marcin, będziesz ściśle współpracował z ESA lub NASA i badał astronautów, to co by pan na to odpowiedział?
Proszę nie odebrać mnie jako niepokornego i zadufanego w sobie. Powiedziałbym absolutnie tak. Proszę uwierzyć, że ja od bardzo, że tak powiem, małego Marcinka byłem straszliwym geekiem science fiction i to mi gdzieś tam latało po głowie. Filmy science fiction nie to, że stworzyły moją wyobraźnię, czy głowę, czy moje pomysły, moją motywację, natomiast na pewno miały bardzo duży wpływ na to, więc gdyby ktoś mi się wtedy spytał, bym absolutnie kiwał głową aprobująco. Może nie w takim wymiarze, natomiast po czasie studiów, doktoracie, habilitacji, ta nasza świadomość troszeczkę się zmienia, te nasze motywacje trochę okrzepły, ta wiara w niektóre rzeczy, które pozytywne mogą się zadziać, się zmieniają. Natomiast ja mam w sobie coś takiego, że ja się nie poddaję. Ja jestem takim zodiakalnym baranem, który idzie przez życie chyba z tymi rogami do przodu, tak w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu. I ja wiedziałem, że w pewnym momencie taka sytuacja musi zaistnieć, bo to jest moje marzenie. Ja wiedziałem, że ja będę musiał gdzieś w jakimś wymiarze, w jakiejś formie dotknąć tych przysłowiowych gwiazd. I nie mówię tutaj tylko o gwiazdach w przestrzeni kosmicznej, ale gwiazd astronautów, gwiazd nauki, które są powiązane z Europejską Agencją Kosmiczną, z Polską Agencją Kosmiczną, z NASA, z Axiomem, SpaceXem. I to wyszło. Więc ja się czuję, tak jak mówiłem wielokrotnie, że jak to mi się przydarzy, to ja już mogę iść na emeryturę.
Czyli dziecięce marzenia plus determinacja plus upór zodiakalnego barana spowodowały, że to właśnie AWF-IS i pana zespół został partnerem projektu kosmicznego z udziałem Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego?
Ja myślę, że tak, oczywiście. Ja też nie chcę robić jakby z siebie jedynej osoby, która jest odpowiedzialna jakby za tą całą historię, bo zespół składa się z 4 osób, cudownych naukowców, profesor Ina Sokołowska, dr Tomasz Szot, dr Mina Lachowicz, więc myśmy w czwórkę przygotowali to wszystko. Oczywiście pomysł był mój, moja motywacja była pierwsza, oni dołączyli. Natomiast tych elementów, które się złożyły na to, że to miało możliwość się wydarzyć i mieć rację bytu, Było wiele i to może są takie rzeczy, których my nawet nie jesteśmy tego świadomi, bo to są rzeczy przypadkowe. Ja też w przypadki nie wierzę, bo to jakby wszystko jest chyba nam gdzieś tam pisane. Natomiast ja też wierzę w taki układ gwiazd, sytuacji, połączenia ludzi, mentalności, takiej wibracji pomiędzy ludźmi i to pozwoliło chyba nam na to, żeby w konfiguracji ludzkiej, formalnej, technicznej znaleźć się w tym miejscu, co trzeba, zrobić to, co trzeba?
Neurofeedback EEG, czyli nieinwazyjna metoda wpływania na fale mózgowe, brzmi bardzo naukowo. Praca przy tym eksperymencie to praca czy przygoda?
Absolutnie przygoda. Moment, w którym Sławosz Uznański-Wiśniewski stał się astronautą już docelowym w misji Axiom 4 Ignis, a nie rezerwowym, Polska Agencja Kosmiczna wystosowała do takich naukowców, którzy wiedzieli, że w tym sektorze działają, zapytanie otwarte a propos eksperymentów. Ja pamiętam, ja byłem wtedy na obozie naszym letnim w Raduniu i mówiłem, dobra, wieczorem siadam, napiszę, to był sierpień. We wrześniu była informacja i proszę mi uwierzyć, mało rzeczy mnie dziwi na świecie. Po raz pierwszy byłem zdziwiony swoją reakcją, jak odczytałem na stronie Polskiej Agencji Kosmicznej, że nasz eksperyment został wybrany z wielu eksperymentów zgłoszonych do tej misji. Dobrze, że byłem w domu. Bo chyba bym się do tej pory wstydził, jak to moja reakcja wyglądała. Naprawdę musiałem sporo czasu dojść do siebie. Radość była przeogromna. Ale potem, jak zaczęła się prawdziwa praca z eksperymentem, te 2 lata do samego startu i do samej realizacji eksperymentu, no to muszę powiedzieć, nie, że żałuję i że nigdy bym tego nie zrobił, bo absolutnie bym to powtórzył wiele razy, natomiast to chyba była największa praca w mojej karierze zawodowej, naukowej, formalnej, technicznej. W domu, na uczelni, poza uczelnią, na wyjazdach. Myśmy musieli przygotować tyle dokumentów, tyle sprawdzonych procedur, tyle rzeczy, które musiało zaakceptować Europejska Agencja Kosmiczna, Polska Agencja Kosmiczna, NASA, która miała tak wyśrubowane standardy. Myśmy musieli zdać egzaminy na jednym z uniwersytetów amerykańskich, żeby móc w ogóle aplikować do komisji medycznej w NASA, więc tych elementów było tak dużo. Tam było ponad 3000 plików po 50 stron robionych i to nie takich, że my podpisujemy na końcu, tylko to trzeba było przygotować tygodniami i ja naprawdę przez 2 lata taką jedyną rzeczą, którą brakowało mi w życiu, to był sen. Teraz odsypiam.
To schodzimy z kosmosu na Ziemię i chcę zapytać o inną przygodę. Praca jako fizjoterapeuta i trener odnowy biologicznej z kadrą polskich gimnastyczek artystycznych. Jak pan to wspomina?
Był taki epizod w moim życiu. Oczywiście był to epizod w zastępstwie za wybitną fizjoterapeutkę, moją przyjaciółkę, panią Joannę Kos, która z nimi współpracowała wiele lat. Ja zastępowałem w pewnych sytuacjach specyficzna branża, specyficzna dyscyplina sportowa, specyficzni sportowcy, ale mówię to w bardzo pozytywnym tego słowa znaczeniu. My mamy kontakt do tej pory, bo niektóre występują w teatrze muzycznym, na przykład, czy niektóre tańczą na innych scenach. Mam też możliwość z nimi na tej scenie współtańczyć, więc są to sytuacje może nie śmieszne, ale uśmiech na twarzy powodujące. Nie chcę tutaj wyjść na jakiegoś człowieka renesansu sztucznego, natomiast ja jestem łapczywy na wszystko to, co mnie interesuje, nowe rzeczy, ale jako zdiagnozowany ADHD-owiec ja nie porzucam rzeczy. Ja jak już wezmę w rękę rzecz, to ją chcę dokończyć, więc wiele z tych rzeczy były kończonych, kilka jest nieskończonych, to muszę się przyznać. Ja bym dalej chciał może w jakimś przyszłym życiu być aktorem, tancerzem, może architektem.
Audycja, w której się spotykamy, nosi tytuł Jestem z Pomorza. Pan ma swoje ulubione miejsce na Pomorzu?
Absolutnie. Ja jestem absolutnym gdynianinem. Przepraszam, jesteśmy w Radiu Gdańsk, natomiast ja też nie chcę rozdzielać naszego Trójmiasta cudownego, bo
Radio Gdańsk jest trójmiejskie, pomorskie,
ja także bez obaw. Ja traktuję Trójmiasto jak monolit, natomiast dla mnie Gdynia pod wieloma względami jest tym moim miejscem na ziemi. Kiedyś myślałem, że zważywszy też na pracę, ale też na inne aspekty, może Stany Zjednoczone, może właśnie Floryda, ale po wizycie w wielu naprawdę po ostatnich 2 latach miejscach stwierdzam, że tylko Gdynia. To jest miejsce, w którym ja oddycham. Bulwar Nadmorski w Gdyni to jest moje miejsce medytacji. Ludzie się ze mnie śmieją, że ja muszę być codziennie na bulwarze i zrobić swoją marszutę. Ale to jest nie mój wysiłek fizyczny, bo ja sobie wysiłek fizyczny inaczej aplikuję, natomiast to jest mój wysiłek mentalny. Ja potrzebuję morza, potrzebuję tej bryzy, wiatru, potrzebuję bulwaru i tej mojej Gdyni. I jakkolwiek to też pompatycznie zabrzmi, Gdynia powoduje to, że jak do niej wracam po każdej z podróży, czuję się szczęśliwy i jestem w domu.
Jestem z Pomorza.